posłuchać Słowa Bożego. Bóg, kiedy stworzył człowieka, to okazał się człowiek być genialnym projektem. Coś fantastycznego. Ale ten człowiek dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co on robi na tej ziemi, to myślę, że nie było to zamysłem Bożym, żeby też tyle zła było obok dobra. I my żyjemy w takim świecie, w którym ścierają się te dwa królestwa. Królestwo światłości, którego Panem jest Jezus Chrystus, i królestwo ciemności, którego Panem jest diabeł. Bracia i siostry, człowiek jest niesamowity w swoich możliwościach. Bóg obdarzył go jako jedyne ze stworzeń żyjących na tej ziemi wolną wolą. I ta wolna wola pozwala człowiekowi robić różne rzeczy, o których, kiedy słyszę, niejednokrotnie muszę się wstydzić za ludzkość. Nie powinno tak być. Tak chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali dwa wersety z ósmego psalmu, psalm ósmy. Będę czytał z Biblii Tysiąclecia, wiersz piąty i szósty. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Korona Bożego stworzenia. Człowiek. Tutaj Boży człowiek pod działaniem Ducha Świętego zadaje sobie to pytanie. Myślę, że wielu z nas to pytanie sobie zadawało, albo być może to pytanie jest przed wami, aby sobie je zadać. Czymże, Boże, ja jestem, że tak dbasz o mnie, że mnie takim stworzyłeś, że mi pozwalasz w taki sposób żyć? Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? My mamy świadomość tej ulotności życia człowieka. Czytamy u Jakuba, że człowiek jest jak para. On chwilę, to życie ludzkie trwa. I tak jak na chwilę ta para unosi się gdzieś tam może w kuchni z nad gotujących garnków, ale za chwileczkę ona znika. Tak jest z życiem naszym, bracia i siostry. I patrząc z tej perspektywy, możemy sobie zadać to pytanie, czym jest człowiek, że Bóg o nim pamięta? Czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Panie, kimże jestem, że Ty chcesz poświęcić swój czas, swoje zainteresowanie mnie, człowiekowi tutaj na tej ziemi, gdzieś tu w Europie, gdzieś tu na południu Polski. Tu mnie umieściłeś, tutaj żyję. I to jest fantastyczne, że mogę opowiadać o Tobie innym ludziom. Niedawno siedziałem, taki piękny, pogodny dzień był. Siedziałem sobie na ławeczce przed blokiem tam na naszym osiedlu. I tak się zdarzyło, że ta ławeczka była jedyna w słońcu. I widzę takiego starszego człowieka, który się zbliża z trudem do mnie, bo mu bardzo trudno było iść ze względu na to, że widać, że miał problemy z nogą. I tak patrzę na niego, zbliżał się do mnie, mówię, proszę, niech pan usiądzie, piękny, słoneczny dzisiaj dzień. I on tak z chęcią usiadł obok mnie i zaczął mi opowiadać o tym, jak to fantastycznie, że słońce jest teraz w takiej pozycji, a nie w innej, że możemy się dzisiaj właśnie na tej ławeczce wygrzewać w taki listopadowy dzień, gdzie trudno o słońce. I tak żeśmy się zachwycali tym dniem i tym słońcem. No, bracia i siostry, można o wielu rzeczach rozmawiać, ale ja jak mam okazję, to zadaję pytanie, czy słyszał pan Ewangelię? Czy kiedyś ktoś panu opowiedział Ewangelię? I ludzie są często zaskoczeni w ogóle tym pytaniem. Jak to? Jaką Ewangelię? I on tak był skonfudowany, nie wiedział za bardzo, co powiedzieć w tej sytuacji. Więc, bracia i siostry, dobrze mieć świadectwo wiary albo dobrze mieć przygotowany plan takiej ewangelizacji, naszej osobistej, indywidualnej ewangelizacji. Ja przeważnie tą ewangelizację zaczynam od tego, że mówię, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest Słowo Boże. I od tego można zacząć ewangelizację. To jest piękne wprowadzenie w temat miłości. I można dalej opowiadać. Ja nie głoszę Ewangelii sukcesu. Też mówię o tej drugiej, trudnej stronie Ewangelii, o tym, co jest napisane w trzecim rozdziale listu do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek jest grzesznikiem. I wiecie, niezależnie jak się wam ta rozmowa będzie układać, kiedy przejdziecie do tego tematu, to ważne jest, żeby uzmysłowić temu drugiemu człowiekowi, że jest grzesznikiem. Bo często ludzie patrzą na swoje życie w ten sposób, a ja nikogo nie zabiłem, a ja tam nie to czy tamto nigdy nie zrobiłem, ale może i nie zrobił. Ale wiele innych rzeczy wydarzyło się w życiu, za które trzeba pokutować i odwrócić się od. I można tę ewangelizację zakończyć tymi słowami, które są zapisane w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Tam jest w 12 wierszu napisane, tym, którzy go przyjęli, dał prawo, albo w innym tłumaczeniu, dał moc stać się dziećmi Bożymi. I to jest świetne wprowadzenie do tego, żeby zapytać się tej osoby, czy pan, czy pani nie chciałaby powierzyć życia Jezusowi? Może pomodlimy się teraz o to. Bracia i siostry, czymże jest człowiek? Ja myślę, że jest też i narzędziem Bożym, żeby opowiadać innym ludziom o wielkości, o wspaniałości Boga. Ponieważ człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I my powinniśmy przyjąć przypominać Boga innym ludziom. To jest wyzwanie. I czytamy w tym psalmie: uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Bracie i siostro, jesteś niezwykłym wśród tego, co Bóg stworzył. Bo Bóg stworzył człowieka z myślą o tym, żeby on był zarządcą tych Bożych dóbr tutaj na ziemi, żeby on reprezentował w sposób fizyczny Boga tutaj na ziemi, jako Jego syn, jako Jego córka. To jest twoja perspektywa jako człowieka wierzącego. Słuchałem niedawno jednego z tych bardzo znanych mówców motywujących w Polsce, ponieważ ten coaching, mentoring i to wszystko bardzo jest popularne, ludzie z tego korzystają. I tak z ciekawości posłuchałem, co ma taki świecki mówca do zaproponowania ludziom, co sprawia, że oni go w ogóle słuchają i przychodzą bardzo chętnie na jego wykłady. I on powiedział o takiej rzeczy, bo mówił o życiu człowieka, o szczęściu, jak to życie powinno wyglądać ludzkie, żeby było życiem szczęśliwym. Wiecie, zaskoczył mnie z jednej strony. Opowiedział na przykład taką rzecz, o której wszyscy wiemy i myślę, że wszyscy, którzy przyszli na te jego wykłady, też o tym wiedzieli. I powiedział, że bogactwo nie daje szczęścia. Słyszeliście o tym? Znany coach, znany mówca, mówi o takich prostych rzeczach. Moją uwagę zwróciło to, co powiedział później. Powiedział, że ludzie w życiu uciekają przed smutkiem. Tak mnie to trochę zaskoczyło. Ludzie są smutni. Ja sobie zadałem pytanie, dlaczego są smutni? Myślę, że wiele razy by byli w innej sytuacji życiowej, gdyby znali Boga, gdyby Jezus był ich osobistym Zbawicielem. Jezus, Duch Święty, to radość. To spotkanie z Bogiem, to zobaczenie sensu swojego życia, bardzo szybko przemijającego tutaj na tej ziemi. A więc, bracia i siostry, czymże jest człowiek? Chciałbym wrócić do tego pytania, bo człowiek jest bardzo skomplikowany sam w sobie. Jest bardzo skomplikowaną istotą. I bardzo trudno znaleźć klucz do serca człowieka, żeby otworzyć to serce i żeby tam mógł wejść Bóg. Wiecie, człowiek jest skomplikowany, mózg ludzki tak bardzo jest skomplikowany, jak największy komputer na świecie. W nas coś jest właśnie z takiego wielkiego komputera. I wiecie, żeby wejść do komputera, to często ten programista daje hasło. I kto nie zna hasła, nie może wejść do programów, nie może wejść do środka, do tego komputera. Może go oglądać ze wszystkich stron, patrzeć, jak on wygląda. Może go włączyć, zobaczyć, że monitor zaczyna świecić, ale nie może z niego korzystać, kiedy nie zna hasła. Bo hasło sprawia, że może uzyskać dostęp do wszystkich programów i może korzystać z całego działania, na jakie jest zaprogramowany dany komputer. I bracia i siostry, ja myślę, że to jest ważne, żeby znaleźć hasło do serca człowieka. Żeby znaleźć to proste słowo, które otworzy jego serce i pozwoli Bogu wejść do tego serca, do tego życia. Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go istotą z ciała i z ducha. Więc człowiek ma tą część materialną, którą widzicie, patrzycie na mnie, patrzycie na siebie, widzicie ciało, to jest ta część materialna, ale my wiemy, że człowiek ma jeszcze wewnątrz siebie coś, czego okiem ludzkim nie widać, to jest duch. I ludzie, chcąc zrozumieć życie, chcąc zrozumieć to, czym jest człowiek, próbują w jakiś sposób sobie ten świat wyjaśnić. Często to wyjaśnienie jest pozbawione Boga. Człowiek w swojej mądrości chce sam odnaleźć tą drogę, chce w swojej mądrości określić, czym jest życie jego i w ogóle czym jest człowiek. I na pewno spotkaliście się z tym, że jest taka teoria, która się nazywa teorią ewolucji. I tam próbuje się wyjaśnić pochodzenie człowieka. W teorii ewolucji życie rozwijało się stopniowo od form najprostszych poprzez formy przejściowe do bardziej złożonych, aż wreszcie na Ziemi pojawił się człowiek. Tak by w skrócie można było powiedzieć, o czym opowiada teoria ewolucji. To jest teoria na wyjaśnienie tego, gdzie żyjemy, skąd wzięliśmy się. Ale my, bracia i siostry, w Biblii czytamy, że Bóg stworzył wszystkie istoty według rodzaju. Gatunki zostały stworzone, aby mogły się rozmnażać według praw im przyrodzonych. Różnica między resztą stworzenia a człowiekiem jest taka, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo. I chciałbym też od razu wyjaśnić, żebyśmy gdzieś się nie zaplątali w tych naszych rozważaniach, co znaczy, że jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek nie jest kopią Boga, ale raczej w pewnych sferach przypomina Boga. I my mamy przypominać Boga. Nasze podobieństwo do Boga ma właśnie iść w tym kierunku. I bracia i siostry, Kiedy czytamy na początku Biblii, kiedy Bóg stwarzał ten świat, czytamy również, nawet mamy dwa opisy, to jest zaskakujące, że dwa opisy mamy aż tego, jak został stworzony człowiek. Bóg ukształtował człowieka z ziemskich elementów. Przez tchnienie udzielił mu duchowej natury. A więc Adam, nawet to słowo, pochodzenie tego słowa oznacza ziemię, glinę, to, z czego człowiek został stworzony. To jest niemal to samo słowo. Adam. A więc stworzył człowieka z tych ziemskich elementów, które go otaczają. I tchnął życie w niego. I człowiek stał się istotą żywą. I my myślę, że nie mamy problemu z rozumieniem rzeczy, które są materialne. Więc nie będę się, bracia i siostry, zajmował ciałem teraz, ale chciałbym powiedzieć o tym, jak to mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, wewnętrznym człowiekiem. Chciałbym się skupić przez chwilę na wewnętrznym człowieku, tym niewidzialnym. I my czytamy w Biblii o duszy, bardzo ciekawy temat, i możemy spotkać się z tym w Biblii, że dusza to jest określenie ludzi, na przykład, że 8 dusz uratowało się w arce od wód potopu. Tam jest nie napisane ludzi, dusz. Mamy również opis nieba w objawieniu Jana i mamy dusze ludzi, które zostały, którzy zginęli z powodu świadectwa o Jezusie Chrystusie. I tam mamy napisane, że te dusze są przed Bogiem w niebie. Możemy w objawieniu Jana o tym przeczytać. A więc to słowo ma bardzo szerokie znaczenie, dusza. Dusza to niematerialny wymiar człowieka wraz z emocjami, może oznaczać osobę żywą lub po śmierci. I mamy również ducha, o którym czytamy. Duch jest nie z tej ziemi, jest więc bytem niematerialnym, nadnaturalnym, wykraczającym poza zasięg doświadczenia i poznania ludzkiego. Duch, myślę, że w tym jest to nasze największe podobieństwo do Boga, ponieważ sam Bóg jest duchem, bracia i siostry. Dlatego my mamy ducha. I on służy do jakiegoś celu. On nie został tylko tak umieszczony w naszym wnętrzu, żeby sobie był. A więc człowiek zatem składa się z dwóch podstawowych elementów różnego pochodzenia. A więc ten element materialnego ciała i element transcendentnego ducha, tworzących razem istotę żywą, duszę. Ciało materialne służy człowiekowi do kontaktów i działania w świecie materialnym. Natomiast duch niematerialny służy do kontaktów z Bogiem i ze światem duchowym. A więc ta część, duch w człowieku, to jest najbliższa część człowieka Bogu. Najbliższa Bogu część człowieka to jest duch. Dzięki duchowi pochodzącemu od Boga możliwa jest społeczność człowieka ze Stwórcą. To my poprzez naszego ducha możemy kontaktować się z Bogiem, z Duchem Świętym. I chciałbym przeczytać jeden werset z Księgi Izajasza. To jest werset drugi z 66 rozdziału. Izajasz 66:2. Bóg powiada przez usta proroka: przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Bóg Stworzyciel patrzy na człowieka. Bóg przygląda się ludziom z nieba. Możemy o tym przeczytać w Biblii. To jest jedno z zajęć Boga. I tutaj czytamy, że Bóg patrzy, ale jest zainteresowany jakimś rodzajem ludzi. I tutaj jest napisane jakim. On jest zainteresowany pokornymi ludźmi. Nie zdolnymi, nie tymi, którzy się fantastycznie potrafią zaprezentować, ale którzy mają pokorę i uniżenie w swoim sercu. To jest coś cennego w człowieku, coś cennego dla Boga w człowieku. I tam jest coś więcej napisane, że Bóg patrzy na tych, którzy są przygnębieni na duchu i którzy z drżeniem odnoszą się do Słowa Bożego. A więc są bardzo skupieni na Słowie Bożym i bardzo poważnie traktują Słowo Boże. I to może byśmy tak, patrząc na to słowo, przygnębiony na duchu, mogli odbierać w jakiś taki pejoratywny sposób, ale ja myślę, bracia i siostry, że nie w ten sposób powinniśmy patrzeć na te słowa. Przygnębiony to ktoś, kto jest zasmucony, kto jest przerażony tym, co widzi wokół siebie, co dzieje się wokół niego z powodu tego, że inni nie znają Boga. Był taki mąż Boży, nazywał się Nehemiasz. W Biblii jest jedna z ksiąg nazwana jego imieniem. I on był też przez wiele dni przygnębiony na duchu. Kiedy przybył do Jerozolimy i zobaczył spalone miasto, zburzone mury. I to przygnębienie wcale nie było czymś złym. To przygnębienie sprawiło, że on był jeszcze bardziej zmotywowany do tego, żeby odbudować mury Jeruzalemu, żeby odbudować miasto, żeby odbudować świątynię, żeby na ponów mogło tam być życie. Bóg kocha takich ludzi. Bóg z wielką troską się im przygląda. Moi kochani, my jako ludzie mamy tą fantastyczną możliwość, posiadając ducha, możemy się dzięki naszemu duchowi z Bożym Świętym Duchem kontaktować. I w jaki sposób? No myślę, że nie ma tutaj na tym miejscu nikogo, kto by nie słyszał o modlitwie, kto by się nie modlił. To jest jeden ze sposobów, kiedy modlimy się, to rozmawiamy z Bogiem, nawiązujemy kontakt z Nim. I na pewno spotkaliście się z takim stwierdzeniem, że ktoś modli się w duchu. I na ten temat jest sporo rozbieżności, bo czasami ktoś, kto mówi, że dana osoba modli się w duchu, to myśli głównie o tym, że on w ogóle nie otwiera ust, nic nie mówi i modli się w ten sposób. Oczywiście można się w ten sposób modlić, ale ja chciałbym głębiej, bracia i siostry, zajrzeć do naszych relacji z Bogiem, do naszej modlitwy. I chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, wiersz 3 i 4. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Pan Jezus mówi: lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. A więc człowiek powinien zaangażować swojego ducha do uwielbienia Boga, do oddawania czci Bogu. Nie powinien to robić w taki sposób zakłamany, ale w sposób prawdziwy, szczery. Nie powinien udawać wierzącego, nie powinien udawać jakichś przeżyć, których nie ma. Powinien być autentyczny, powinien być prawdziwy. I czasami, bracia i siostry, my mamy kłopot z tym, że nawet nie umiemy się pomodlić. Boże, no tak chciałbym coś powiedzieć do Ciebie, ale tak mi brakuje słów. Tak nie wiem, jak to ująć, jak to powiedzieć. Parę rzeczy w moim życiu mnie przerosło. Nie wiem, jak się o to modlić. Zobaczcie do listu do Rzymian. 8 rozdział, 26 werset. Jest tam napisane: podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. O, to coś dobrego dla nas, jeżeli jesteśmy w takiej trudnej sytuacji. Przyjrzyjmy się zatem temu wierszowi. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To fantastyczne, że jest rozwiązanie w takiej trudnej sytuacji. I to przychodzi Duch z pomocą człowiekowi. A więc możesz w ten sposób modlić się w duchu, używając ducha. Ja rozwinę tą myśl. Ona ma swoje rozwinięcie w Biblii. W pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, od 14 do 15 wiersza przeczytamy: jeśli modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, lecz umysł nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem i będę się też modlił umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał umysłem. Więc, braci i siostro, jeżeli masz kłopoty z modlitwą, to jest antidotum. I jest fantastyczne rozwiązanie. Korzystaj z darów języków. Jesteś charyzmatykiem. Jesteś ochrzczony Duchem Świętym. A jeżeli jeszcze nie, to jest czas. Dzisiaj nawet myślę, że będzie taki czas, że chętnie się z taką osobą tutaj na tym miejscu pomodlę. aby została ochrzczona Duchem Świętym. Więc jeśli jesteś ochrzczony Duchem Świętym, korzystaj z tego. Korzystaj z tego w modlitwie. Poproś Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię, teraz poprowadź mnie w modlitwie w językach, w tym czy w tamtym temacie w moim życiu, bo ja naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, jak się dobrze pomodlić, bo czy tak się pomodlę, to widzę, że niekoniecznie będzie rozwiązanie satysfakcjonujące. Dlatego potrzebuję Twojej Bożej mądrości. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ci, żebyś mi pomógł w modlitwie. A więc będę modlił się, bracia i siostry, duchem, ale będę się też modlił umysłem. Ja zachęcam Was do tego, żebyście wypowiadali modlitwy słowami swoimi, żebyście się modlili w ten sposób. Ale kiedy zabraknie Ci słów, Twoich słów, możesz użyć Ducha Świętego i możesz modlić się w innych językach. I na zakończenie chciałbym jeszcze jeden werset przeczytać. To jest z listu Judy, werset 20. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. A więc jest w Biblii bardzo konkretna zachęta do tego, żebyśmy się modlili w Duchu Świętym. To wpłynie też i na nasz rozwój duchowy. I ta społeczność, to nasze oddanie Bogu będzie jeszcze większe, jeżeli będziemy z tych wszystkich darów Bożych, którymi nas Bóg obdarzył, który nas wyposaża, kiedy będziemy umiejętnie korzystać. Bracia i siostry, módlmy się umysłem, módlmy się też duchem, bądźmy otwarci na Boże działanie w naszym życiu. Dlatego dzisiaj chciałbym Was zachęcić teraz, byśmy mieli właśnie taki czas, żebyśmy przyszli w modlitwie takiej, społecznej modlitwie w duchu o nasze życie. I chciałbym, żebyśmy jeszcze mieli pieśń. Bardzo Was proszę, muzyków, żebyście tutaj teraz zagrali pieśń. A jeśli jest ktoś, kto chciałby, żeby się pomodlić o niego, żeby został ochrzczony Duchem Świętym, to też będzie czas, żeby wyjść do takiej modlitwy. Jeżeli potrzebujesz też oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to też jest czas, żeby wyjść tutaj do przodu, do takiej modlitwy. A więc jeśli potrzebujesz Jezusa, przyjdź tutaj. Jeśli potrzebujesz Ducha Świętego, to też Cię zachęcam, przyjdź tutaj. A więc bracia i siostry, przyjdźmy teraz, zapraszam Was, powstańmy.